że w naszych rekolekcjach najważniejsze jest odnowienie naszego życia modlitwy, naszego sposobu modlenia się. Czy wy jako osoby już niemal dorosłe albo dorastające nie możecie się modlić tak jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi? Jesteście na innym etapie życia. I tak jak rośnie z nami nasza wiara, tak jak rosną nasze ubrania, stają się coraz większe. Zmieniamy gabaryty. Tak zmienia się też nasza modlitwa. I modlitwa musi być zawsze skrojona na naszą miarę. Pan Jezus to jest taki dobry krawiec, który każdego z nas, każdego dnia bierze świeżą, nową miarę. Bo każdy dzień, kolejny, następny jest inny. I Pan Jezus wszystko o nas wie. I my się modlimy nie dlatego, żeby Pan przyszedł. Bo Panu Bogu nasze modlitwy nic nie dodają. On jest święty, dobry, kochany i bez naszych modlitw. Ale to ja, ty i każdy z nas. My potrzebujemy modlitwy, żeby rozumieć nasze życie. I drodzy, to, że my się modlimy, to wcale nie mówi nam o tym Pismo Święte. To, że człowiek powinien się modlić, wynika z psychologii. Jest to niemiecka psychologia? Czyli z tego, jak my jesteśmy zbudowani. Jesteśmy fizyczni, ale mamy też psychę i mamy duchowość. I to, że to otrzymaliśmy, duchowość, to nie otrzymaliśmy tego tak, żeby to zniszczyć w sobie, żeby to rozwijać. I to, że mamy, drodzy, duchowość, to mamy tą duchowością szukać tego, od którego to otrzymaliśmy. Czyli nawiązywać kontakt z tym, który jest źródłem tej naszej duchowości. I to jest główny motyw, że ja mam się modlić. Czyli jak nie będę się modlił, ja, jak ty się nie będziesz modlił, to nie tylko to, że będziemy... Ja będę złym księdzem, a ty będziesz złym człowiekiem. Ale my się nie rozwiniemy w życiu. My nie będziemy rosnąć w życiu. My się musimy rozwijać we wszystkich kierunkach w życiu. Nie tylko intelektualnie. Nie tylko fizycznie, nie? Pakować, prawda? Tężyzna fizyczna. Nie. Też nasza duchowość musi się rozwijać. I za to odpowiada modlitwa. I duchowość jest najwyżej w naszym życiu. Od niej tak naprawdę wszystko zależy. I zdrowie fizyczne, i zdrowie psychiczne. Od duchowości. Czasami ludzie chorują na różnego rodzaju choroby fizyczne, zaburzenia psychiczne. Dlatego, że mają nierozwiązane sprawy życia duchowego, moralnego. Mają jakieś grzechy, jakieś nałogi, inne kłopoty i nie wiedzą, że to jest źródło tych innych chorób. Tak bywa czasami. Dlatego chcemy rozwijać nasze życie modlitwy. I w tym nam pomaga także Słowo Boże. Ponieważ Słowo Boże jest modlitwą zapisaną ręką Pana Boga. Tak jak mówiliśmy wczoraj. I chcę, żebyśmy dzisiaj rozpoczęli nasze spotkanie od takiej modlitwy, która jest psalmem 139. Możemy zamknąć oczy. Pomoże nam to się skupić. To bardzo dobrze, że jesteśmy tutaj wszyscy razem w grupie takich kolegów, koleżanek, ale czasami można sobie przeszkadzać. Wiercić się, można mieć kłopoty ze słuchaniem, z myśleniem, więc zamknięcie oczu czasami pomaga na początku modlitwy. I bardzo uważnie starajmy się słuchać i modlić się tymi słowami, które ja będę wypowiadał, czytając sam. Tak naprawdę to chodzi o mnie, o Ciebie. Skupiamy się. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój odpoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Gdzież się oddalę przed Tobą? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się przeolu położę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Ty, Panie, utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył. I godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę i nietajna Ci moja istota. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze. Panie, zbadaj mnie, poznaj me serce, doświadcz i poznaj moje troski. I zobacz, Boże, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I pomódlmy się modlitwą pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I prośmy także Matkę Najświętszą w intencji naszych rekolekcji, w intencji tegorocznego Adwentu, żebyśmy się dobrze przygotowali do świąt Narodzenia Jezusa, przyjścia Jezusa do mnie osobiście. Nikt tak nie czuwał, nikt tak nie przeżywał jak Maryja, która mówiła przez 9 miesięcy do Pana Jezusa pod sercem: skarbie, bierz mnie, jedz mnie, daję Ci moją krew, daję Ci moje ciało, jestem Twoją matką. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Usiądźmy. Drodzy, uczymy się w czasie naszych rekolekcji rozważać nasze życie przez okulary, szkła kontaktowe, które nazywamy Pismem Świętym. Tu jest wszystko o nas powiedziane. Każde słowo Pisma Świętego mówi tak naprawdę o nas, o naszym życiu. I mówiliśmy, drodzy, o modlitwie, i mówiliśmy o grzechu, o przebaczeniu. A dzisiaj, drodzy, kolejny fragment Słowa Bożego chcemy rozważyć, który będzie mówił o bardzo ważnej sprawie dotyczącej naszego życia. Chyba najważniejszej sprawie, od której bardzo dużo zależy. To jest Ewangelia Świętego Łukasza. Skupiamy uwagę i modlimy się tym fragmentem. Wy go bardzo dobrze znacie. W pierwszy dzień tygodnia dwaj z uczniów Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Jezus zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to Jezus rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachyli. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął miejsce z nimi u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Niech leży. Drodzy, powiem tak. Daj Boże, my nie doczekamy tych czasów. Myślę, że nie. Ale gdyby tak się stało, że na świecie nastąpiłoby jakieś niewyobrażalne prześladowanie chrześcijan. Takie prześladowanie, żeby nas zabijano i niszczono wszystko, co religijne. Burzono kościoły, palono Pisma Święte. Gdyby tak się, nie daj Boże, stało. I gdyby ocalał tylko jeden egzemplarz Pisma Świętego, jeden na świecie. Ale ten egzemplarz byłby tak zniszczony, spalony, że zostałaby tylko jedna stronica. I gdyby ta stronica jeszcze była tak zniszczona, że można by było przeczytać tylko ten jeden fragment, który przed chwilą żeśmy przeczytali, to można powiedzieć, że całe Pismo Święte jest uratowane. Co chcę przez to powiedzieć? Ten fragment, który przed chwilą czytaliśmy, mówi właściwie o całym Piśmie Świętym. Mówi nam naprawdę o Bogu i o nas ludziach. Jest jakby streszczeniem, jak źrenica oka całego człowieka. Ten fragment. I teraz, drodzy, spróbujmy zobaczyć po kolei. Najpierw spróbujmy zapytać się, jaki to jest dzień. Kiedy to się stało? Czytaliśmy przed chwilą. Jaki to jest dzień? Dziewczyny, ruszcie, proszę. Jaki to dzień? Tak. Na początku tygodnia. Jaki to dzień na początku tygodnia? Pierwszy dzień tygodnia. Bardzo ważne, bardzo dobrze. Bardzo dobrze słuchasz Słowa Bożego. Tak i dalej. Pierwszy dzień tygodnia. Jaki to jest dzień? Poniedziałek? Wszyscy się zgadzają tutaj z kolegą? Słucham?
Niedziela.
Niedziela. Bardzo dobrze. Wiemy, dlaczego nie poniedziałek, tylko niedziela? Bo my zaczynamy liczyć porządek tygodnia od niedzieli. Najważniejszym dniem w tygodniu jest niedziela. I nie dlatego, że my tak chcemy. Tak jest od przyjścia Chrystusa. A dlaczego najważniejszy dzień jest niedziela, a na przykład nie poniedziałek? Albo nie sobota? Dla Żydów najważniejszym dniem jest sobota. Dla protestantów piątek. A dla nas niedziela. Dlaczego niedziela? No? Proszę. Bo wtedy spotkamy się z Panem Bogiem. Tak, to jest dobra odpowiedź. Rzeczywiście, Pan Jezus przyjdzie w niedzielę. Paruzja będzie w niedzielę. Ja nawet kiedyś taki artykuł napisałem. Taki jest Twój dzień. Jaki jest Twój dzień świąteczny, taki będzie ostateczny. Czyli tak jak przeżywasz niedzielę, taki będzie ostatni dzień Twojego spotkania z Chrystusem. Nie dali mi Nobla, niestety. Ale jaki to jest dzień? Dlaczego niedziela jest najważniejszym dniem? Dlaczego? No wiemy, czy nie wiemy? Tutaj muszę chyba zapytać nieco starszych. Teraz będę księży pytał. Dlaczego niedziela? Wy to wiecie. Tylko tak tutaj komórki szare pracują, że nie potrafimy na to wpaść. No? Wszyscy to wiecie. Bo co się stało w niedzielę? Co się stało tego pierwszego dnia tygodnia? Po Wielkim Piątku. Co się stało? No tak. Pan Jezus zmartwychwstał. Wiemy teraz, dlaczego się chodzi do kościoła w niedzielę? No bo Pan Jezus zmartwychwstał. Wiecie, dlaczego w niedzielę się nie pracuje? Dlaczego to jest dzień świąteczny? Dlaczego w kalendarzu jest czerwony? Bo Pan Jezus w ten dzień zmartwychwstał. I Pan Jezus stał się osią. Tak jak zobaczcie, my liczymy, że nasza era, nowa era, liczy się od narodzin Pana Jezusa. Mamy 2012 rok od narodzin Pana Jezusa. Oczywiście przybliżenie. Tak liczymy my niedzielę od zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego świętujemy. To jest dzień Kościoła. To jest dzień uczniów Jezusa, którzy spotykają się z Chrystusem. I idźmy dalej. To jest pierwszy dzień tygodnia. Tak jak mówiła wasza koleżanka. Jest to dzień zmartwychwstania. To już wiemy. Czyli, drodzy, to jest najważniejszy dzień. Na ten dzień czekały całe wieki. I my ciągle do tego dnia się odwołujemy. I teraz o kogo chodzi? Mamy tutaj dwóch uczniów idących drogą. Oni podążają w jakim kierunku? Wyszli z Jerozolimy i idą do wsi zwanej, jak zwanej Emaus. Tego nie musimy pamiętać. Do wsi zwanej Emaus. To jest kilkanaście kilometrów. Ale to jest dzień drogi pieszej. I widać, że im ta droga nie idzie. I teraz spróbujmy, jak się oni nazywają, ci uczniowie. Jeden ma na imię... Czy to są... Jeszcze raz zapytam. Czy to są apostołowie? Ilu Pan Jezus miał apostołów? 12. Jeden zdradził. Zostało 11, tak? Potem uzupełniono, wybrano Macieja. Prawda? No właśnie. Ale czy ci dwaj, którzy idą, należą do grona 12 apostołów? Nie. Należą do kategorii uczniów Pana Jezusa. Czyli tak, Pan Jezus jest w centrum, potem mamy pierwszy krąg 12 apostołów i potem mamy drugi krąg. To są uczniowie Pana Jezusa. Ilu było uczniów Pana Jezusa? 72. Czyli ci dwaj należą do grona 72 uczniów Pana Jezusa, którzy idą za Panem Jezusem już przynajmniej 3 lata. Tak jak apostołowie. Towarzyszą Jezusowi. Słuchają Jezusa. Naśladują Jezusa. Zostawili swoje domy, swoje zawody, swoje zajęcia, bo idą za Jezusem, który jest ich nauczycielem. Jest ich rabbi, a oni są Jego uczniami. I wiemy, że to jest dwóch. I teraz podpowiadam. Jeden nazywa się Klemens? Kleofas. Bardzo dobrze. A drugi, jak ma na imię? Może Świera. A drugi, jak ma na imię? Zobaczcie, ja was podpuszczam teraz. Ale specjalnie. Bo to jest cudowne. To jest cudowne miejsce. Łukasz, ewangelista, autor tej Ewangelii, jest jednym z najbardziej dokładnych ewangelistów. Pisze w oparciu o fakty. Tak się zaczyna jego Ewangelia. Teofilu, pisze ci wszystko, co zebrałem w dokumentach o życiu Jezusa. Jest najbardziej dokładny, bo był najlepiej wykształcony. Mówi się, że był lekarzem. Wiecie dlaczego? Bo wszystkie choroby, jednostki chorobowe, Łukasz bardzo dokładnie po grecku pisze tak, jak w języku medycznym na tamte czasy. Na przykład, jak Pan Jezus poci się krwawym potem, to jest wymieniona jednostka chorobowa mówiąca o tym, że człowiek w drastycznej sytuacji może się w taki sposób pocić. Potem, krwawym. I Łukasz to bardzo precyzyjnie nazywa tę jednostkę chorobową w języku greckim. Stąd podejrzewamy, że był lekarzem albo był z kręgu ludzi znających się na medycynie. I ten Łukasz jest bardzo dokładny. I Łukasz wymienia Kleofasa, jednego. A dlaczego nie wymienia drugiego? A może chciał nam podpowiedzieć, że tutaj chodziło może o Świerada, jak masz na imię? O Artura, Basie, Krysie, Weronikę. Rozumiemy, co chce powiedzieć Łukasz nam? Łukasz nam mówi, że jak my czytamy Ewangelię, to nie tak, że to się tam wydarzyło, było, działo się, może tak, może nie, nie. Ona się tu dzieje. Pan Jezus tutaj przechodzi. Jeden się nazywa Kleofas, to wiemy, a ten drugi nie jest wymieniony z nazwiska, ale był drugi. Tu jest mowa o każdym z nas. Każdy z nas ma taką drogę do... Łukasz specjalnie nie wymienił tego imienia, żeby każdy z nas mógł się tam podłożyć. Że to o nas chodzi. To my idziemy tą drogą naszego życia. I teraz, co możemy powiedzieć o ich stanie takim psychicznym? Jak się oni czują? Oni są zadowoleni, radośni, czy idą smutni, przygnębieni, załamani? Jaki jest ich stan? Przypominamy sobie. Słowo Boże co mówiło? Że oni są smutni. Oni, słuchajcie, idą i nawet nie potrafią ze sobą rozmawiać. Idą tylko wpatrzeni w ziemię, burczą coś do siebie, rozmowa się nie klei, są załamani, są sfrustrowani. Wszystko im się rozsypało. I teraz zauważcie, do nich takich smutnych podchodzi Pan Jezus. Ale oni nie widzą, że to jest Pan Jezus. Oni uważają, że to jest ktoś nieznajomy. Dlaczego pisze Łukasz? Bo mają oczy na uwięzi. Oczy patrzą, a nie widzą. My też tak czasami patrzymy i nie widzimy tego, co jest ważne w naszym życiu. I drodzy idą i ten nieznajomy podchodzi do nich. My wiemy, że to Chrystus. Jezus pyta tak. O czym wy rozmawiacie w drodze? Co wy za rozmowy prowadzicie w drodze? Zatrzymali się smutni, popatrzyli na tego nieznajomego i mówią do niego tak, mniej więcej tak mówią. A skąd ty się wziąłeś? Idziesz tak jak my z Jerozolimy i nie wiesz, co się stało w Jerozolimie, o czym mówi cała Jerozolima? A co ty się z choinki urwałeś? Z gruszki spadłeś? Całe miasto o tym mówi. A Pan Jezus mówi, a co się stało? Przecież to Pan Jezus jest tym głównym, który miesza tutaj. A co się stało? I oni zaczynają. Jak nasi przywódcy i arcykapłani wydali Jezusa na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że to właśnie On przywróci Królestwo Izraela. Więcej, nasze kobiety były rano u grobu. Bo to już 3 dni trwało i były rano u grobu i zobaczyły grób otwarty, ale Jego nie widzieli. Miały widzenie aniołów, którzy twierdzą, że On żyje, ale Jego nie widzieli. I poszli niektórzy z naszych i zobaczyli, że kobiety miały rację, mówiły prawdę, ale Jego nie widzieli. I teraz Pan Jezus. Zobaczcie, jaki Pan Jezus. Dlaczego Pan Jezus? Przecież to chodzi o Pana Jezusa. Dlaczego Pan Jezus ich tak pyta? Dlaczego Pan Jezus z nimi tak rozmawia? Dlaczego od razu Pan Jezus nie powiedział prawdy? Że to ja jestem Chrystusem. Dlaczego nie spuścił z ich oczu łusek? Dlaczego, drodzy? Bo Pan Jezus chce odbudować ich wiarę. Ich wiarę. Bo dlaczego oni nie widzieli Jezusa? Bo ich oczy są ciągle jeszcze w Wielkim Piątku. A to już jest 3 dzień od Wielkiego Piątku, czyli Wielka Niedziela. Ale dla nich wszystko się skończyło w Wielki Piątek. Ich wiara skończyła się w Wielki Piątek. Ich wiara, tak jak domek z kart, rozsypał się w jednym momencie. Jak Pan Jezus zawisł na krzyżu i wystawił się na publiczne pośmiewisko, że z Niego ludzie szydzili, że jest wielkim przegranym. Oni zostali uczniami przegranego Jezusa. I dlatego nie mogą zobaczyć Jezusa, bo Jezus jest zmartwychwstały. Jezus jest człowiekiem zmartwychwstałym. Więc nie mogą Go zobaczyć, bo ich oczy są oczami Wielkiego Piątku. I teraz co robi Pan Jezus? Wiedząc, że tak jest, zaczyna z nimi co robić? Zaczyna im od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków. Wykłada im, co we wszystkich pismach odnosi się do Niego. Co tu jest napisane? Niech leży. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Czyli co robi Pan Jezus? Zaczyna od Mojżesza, Stary Testament, prorocy, Stary Testament, aż do przyjścia Jezusa tłumaczy im, co we wszystkich pismach odnosi się do Jezusa. I teraz zobaczcie, jak my przychodzimy na mszę świętą, do kościoła, to co najpierw jest? Czy ksiądz zaczyna tutaj? Na początku mówi tylko Pan z wami. A potem co jest? A potem my tutaj skupiamy uwagę. I z tej ambony, i z tego stołu Słowa Bożego Pan Jezus tłumaczy nam, co we wszystkich pismach odnosi się do Niego. Czyli, drodzy, zauważmy, że to jest ten fragment Ewangelii, który przeczytaliśmy, mówi nam o naszych spotkaniach modlitewnych, które my nazywamy Eucharystią. To sam Pan Jezus nam tutaj daje przykład, jak my się mamy modlić. I dopiero kiedy przyjmiemy Jezusa, kiedy zrozumiemy Słowo, dopiero wtedy Pan Jezus pozwala nam przejść do drugiego stołu, do stołu chleba. Ale najpierw jest stół słowa, gdzie my siadamy i zamieniamy się w słuch. Bo Bóg do mnie mówi, bo Bóg nas naucza. I teraz zobaczmy, co się z nimi stało. Pan Jezus zaczyna im tłumaczyć jeszcze raz na nowo. I teraz zobaczcie, Pan Jezus jest obcy. Oni są kolegami, oni idą w dwójkę. I teraz, kiedy Pan Jezus zaczyna im tłumaczyć, to oni tworzą takie trio, taką wspólnotę trzech osób. I jest im dobrze z Jezusem. I ten Jezus mówi tak, jak ich nauczyciel. Z Nazaretu kiedyś Jezus tak mówi, ale oni nie wiedzą jeszcze, że to Jezus. Jeszcze nie widzą Jezusa. Ale mówi tak, jak Jezus. Rzeczywiście, Jezus miał rację. I ten obcy też ma rację. On mówi tak, jak Jezus. I tak zaczynają powoli im się to wszystko układa. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I od Mojżesza poprzez wszystkich proroków mówi, co odnosi się do Jezusa. I teraz, kiedy już ich wiara została na nowo odbudowana, przychodzą do wsi, która nazywa się Emaus, gdzie jest duża sala, gdzie jest stół. A Pan Jezus okazuje, jakoby miał iść dalej. To jest piękne zdanie z Ewangelii. To jest także do dorosłych piękne zdanie. Czyli, drodzy, co nam to zdanie mówi? Że Pana Jezusa nie interesuje tylko polska misja katolicka w Hamburgu. Nie interesuje tylko sanktuarium we Włocławku. Do Pana Jezusa należy cały świat. To, że ja wam dzisiaj głoszę rekolekcję, to oznacza tylko tyle, że wy dzisiaj, słuchając tego słowa, wierzycie w Jezusa, a kiedy wy będziecie mieli 25-30 lat, to wy macie pójść i głosić Ewangelię Jezusa wszędzie na świecie. Czy to będziesz mamą wychowującą dzieci religijnie, czy będziesz inżynierem pracującym na budowie, czy w jakimś elektronikiem pracującym w firmie, ty musisz rozwijać Ewangelię Jezusa. Czy będziesz może księdzem albo siostrą zakonną? Wy jeszcze tego nie wiecie. Wszyscy jesteśmy powołani, bo Pan Jezus jest zainteresowany każdym człowiekiem, każdym miejscem na świecie. Pan Jezus okazuje, jakoby miał iść dalej. On kocha was, ale kocha wszystkich ludzi. Dla Niego wy jesteście najważniejsi w Jego sercu, tutaj w Hamburgu, ale to nie oznacza, że w Berlinie, w Bielefeld, czy w Watykanie, czy gdzieś tam w Sydney, w Nowym Jorku są ludzie dla Jezusa mniej wartościowi. Wszystkich kocha tak samo. Dlatego okazuje, jakoby miał iść dalej. I teraz to się dzieje, to jest bardzo ważne. Teraz mamy taką sytuację, że im jest tak dobrze na skutek słuchania Słowa Bożego. Z nimi jest tak dobrze, że oni zapragnęli być z Jezusem. Ale Pan Jezus mu pokazuje, że idzie dalej. Więc co zrobili? Przymusili Jezusa, żeby został z nim. Czy Pan Jezus pozwolił się przymusić? Tak czy nie? Przymusili Jezusa, żeby został z nimi. Czy Pan Jezus pozwolił się zaprosić? Pozwolił się przymusić, czy nie? Czy ich, tak mówiąc brzydko, po młodzieżowemu olał i poszedł dalej? Dał się zaprosić? No oczywiście, że się dał zaprosić. Został z nimi, zajął miejsce za stołem. Czyli, drodzy, jak my przychodzimy na mszę świętą do kościoła, to my zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia. A jak nie przychodzisz, to Jezusa nie zapraszasz. Ale czy to oznacza, że Jego nie ma? Nie, On tu jest. Dla tych, którzy przychodzą na Eucharystię. Nie ma tylko Jezusa w życiu tego, który nie przychodzi na spotkanie. Jezus chce być zapraszany. Słyszycie? Pan Jezus chce być zapraszany w naszym życiu. Chce, żebyśmy Go zapraszali. Tu mamy wyraźny przykład. Jezus pragnie, żebyśmy Go nieustannie zapraszali do naszego życia, przychodząc do Niego. I kiedy zajęli miejsce za stołem, Jezus wziął chleb. Błogosławił chleb. łamał chleb i rozdał ten chleb. Cztery słowa. Cztery słowa. Wziął chleb, błogosławił chleb, łamał chleb i rozdał chleb. Jakie to są słowa? Skąd my te słowa znamy? Z Eucharystii, ze mszy świętej. To jest najważniejszy moment w czasie każdej mszy świętej. Jaki to moment? Po pierwsze, że Jezus bierze chleb, że Jezus ten chleb błogosławi, że Jezus ten chleb łamie. Cztery, że Jezus ten chleb rozdaje. I kiedy Pan Jezus dokonał tego znaku, to co się stało, to oczy ich zaczęły na nowo widzieć. Oczy im się otworzyły. Spadły im łuski z oczu. I poznali, że to był Jezus. Pan Jezus pozwolił się im poznać. I dokładnie, drodzy, w tym momencie, co się jeszcze stało? Pan Jezus im zniknął z oczu. Najpierw go zobaczyli i Pan Jezus nie mógł z nimi zostać tak 2-3 minuty, żeby mogli tak do Niego podejść i tylko Ty, Panie Jezus, Ty nam robiłeś kawał, nie? Idziesz z nami tyle w drodze i nie mogłeś nam od razu powiedzieć, nie? Trzymałeś nas tak w niepewności. Dlaczego Pan Jezus zniknął im z oczu? Bo był obecny już w ich sercu. Oni już wierzyli, oni już nie potrzebowali widzieć. Jak człowiek widzi, to już nie musi wierzyć. To ma wiedzę, to widzi. Pan Jezus od nas nie żąda wiedzy religijnej. Pan Jezus żąda od nas wiary. Pan Jezus musiał ich w tej wierze poprowadzić. Oni uwierzyli wtedy, kiedy słuchali Słowa Bożego. I żeby przekonali się tak do końca o wierze, Pan Jezus pozwolił im się zobaczyć. Ale zaraz zniknął z oczu. I teraz co się z nimi dzieje? To jest piękne, drodzy. Co się z nimi dzieje? Jak oni uwierzyli w Jezusa, jak Go zobaczyli. To co robią? Mimo, że była noc. Mimo, że byli zmęczeni całym dniem. Co robią? W tył zwrot. I gdzie idą? Do Jerozolimy. Lecą do Jerozolimy, żeby spotkać się i powiedzieć o tym Piotrowi i pozostałym apostołom. Że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że oni Go spotkali w drodze. Że Pisma im wyjaśniał. Że łamał dla nich chleb. I wtedy otworzyły im się oczy. Czyli szli do Jerozolimy powiedzieć, że Pan Jezus odprawił z nimi Eucharystię. I że Go poznali. Kiedy przyszli do apostołów, to apostołowie mówią, my też widzieliśmy Jezusa. Piotr Go też widział. Piotr też z Nim rozmawiał. Czyli, drodzy, rozumiemy, o co chodzi? Msza Święta dlaczego jest najważniejsza w naszym życiu? Ponieważ w czasie Mszy Świętej my stajemy się Kościołem. Uczniami Jezusa Chrystusa. Dlatego, że my w każdej Eucharystii słuchamy Bożego Słowa. Bo jeżeli nie będę słuchał Bożego Słowa, to nie będę wierzył. Bo nasza wiara to nie jest... My nie wierzymy w coś tam. My wierzymy w Słowo, które staje się życiem, staje się ciałem. To jest przedmiot naszej wiary. Bóg, który się objawił w Słowie. I Eucharystia jest spotkaniem z Chrystusem w Słowie, ale jest spotkaniem z Chrystusem także w Eucharystii, w Komunii Świętej. My przyjmujemy na koniec Mszy Świętej ciało Pana Jezusa. Czyli przyjmujemy owoc uczty ofiarnej. Tak jak przy stole siedzimy i spożywamy obiad, spożywamy kolację. Tak tutaj także spożywamy na zakończenie naszego spotkania z Jezusem. Przyjmujemy Jego ciało, przyjmujemy Jego krew, przyjmujemy całego Chrystusa. Po co? Dlaczego przyjmujemy Pana Jezusa? Bo mamy stawać się tak jak Pan Jezus. Pan Jezus przychodząc do nas, przemienia nas w siebie. My, chodząc na mszę świętą, drodzy, my tylko się mamy przemienić na Pana Jezusa. Być dobrzy jak Pan Jezus. Nic więcej. To jest najważniejsze. Żeby to było po nas widać, że w naszym sercu mieszka Chrystus. To jest, drodzy, mniej więcej tak. Mam nadzieję, że ksiądz proboszcz tego nie widzi. Jak my nazywamy to naczynie liturgiczne? Ministranci? Monstrancja, prawda? I tu jest takie białe okno. Widzimy w środku, nie? Możemy się zobaczyć. Ja was widzę. Kiedy my wychodzimy ze mszy świętej, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa do serca, to jesteśmy tak jak ta monstrancja. My z tą monstrancją wychodzimy na przykład z kościoła. Dzieci synu. Ministranci palą kadzidło. Ludzie przyklękają. Nawet niewierzący się zatrzymują. Ściągają nakrycie głowy, czapki. Kiedy my Pana Jezusa stawiamy na ołtarzu, ludzie klęczą. Za chwilę będziemy to czynili. Drodzy, kiedy my wychodzimy po mszy świętej, to jesteśmy tak jak ta monstrancja. Bo przyjęliśmy Jezusa, bo nosimy w swoim sercu Jezusa. To jest wielka odpowiedzialność, żeby inni, którzy się z nami spotykają na ulicy, w szkole, w pracy, gdziekolwiek, mogli powiedzieć, że jest we mnie naprawdę Chrystus. Że ja jestem drugim Chrystusem. Że ja jestem tym, który w imię Jezusa przychodzi do ludzi, bo ma w swoim sercu Chrystusa. Chciejmy, drodzy, o tym pamiętać.